Rozdział szósty. Z twardej szosy bryczka skręciła na uboczny gościniec, z gościńca na dróżkę, zajmującą między działkami chłopskimi szerokość nie większą od pospolitego wygonu. Słońce już się skryło za grzbietem wzgórz, zostawiając po sobie tylko przecudną zorzę, w której kierunku bryczka zdążała i na którą zwrócone były oczy Marcinka i jego matki. Konie biegły miernego kłusa, wózek toczył się zwolna w głębokich kolejnach drożyny. Po obydwu jej stronach stały niwki żyta, na którym nie widać było jeszcze kłosów, stajonka wczesnych kartofli, mocno zielone smugi owsa i zagony lnu. W pobliżu czerniła się biedna wioska. Dalej na tle przejrzystego firmamentu widać było ciemne kształty łańcucha wzgórz porosłych jałowcem i brzeziną. Zdarzyło się, że w przeddzień uroczystości Zielonych Świątek wypadł pani Borowiczowej jakiś pilny interes w klerykowie. Zawarta na początku roku szkolnego znajomość z panem Majewskim ułatwiła jej pozyskanie dla Marcinka na 2 dni świąteczne urlopu, wypisanego na urzędowym blankiecie z ogromną pieczęcią. I oto wiozła do Gawronek jedynaka, jako niespodziankę dla ojca i całego folwarku. Radość obojga była tym większa, że ani matka, ani syn nie spodziewali się tak pomyślnego załatwienia sprawy, gdyż rzadko kiedy dawano na te święta urlopy. Gdy wózek polnymi dróżkami zjeżdżał z pochyłego przestworza i znalazł się u wejścia do rozdołu między dwoma wielkimi wzgórzami, noc już zapadała. Zbocza gór wznosiły się stromo po prawej i lewej ręce, a wielkie ich garby niby kolana i stopy wysuwały się z mroku i rosły w oczach, gdy się ku nim zbliżano. Dolina była dość długa, a nie szeroka. W niektórych miejscach tak nawet wąska, że na dnie jej ledwo mogły zmieścić się obok siebie strumień i droga. Na wiosnę i około świętego Jana potok przemieniał się w rzekę, w wielką oszalałą rzekę, której wody dosięgały wysoko rosnących brzóz na zboczach pagórków i zostawiały na jałowcach pokosy zmulonego siana, garście lnu i całe nieraz krzewy z korzeniami wydarte na odległych górach. To też droga sąsiadująca z tą burzliwą rzeczułką była, ściśle mówiąc, suchym łożyskiem potoku. Nikt jej tam nigdy nie naprawiał ani nie przeinaczał. Była sama sobą, zmieniała się i kształtowała swobodnie, posłuszna tylko prawom przyrody, zupełnie tak jak drzewa okoliczne, jak osypiska i wyrwy. Były w niej kawałki z natury dobre, zupełnie gładkie, były inne, zawalone sporymi bryłami na dość znacznej przestrzeni, a były też i tak zwane dołki, istniejące tam od czasów, jeżeli nie piastowskich, to na pewno zygmuntowskich. Kto nie umiał przez te dołki przejechać, ten nie przejechał. Łamał tam dyszel, oś, rozworę, wlatywał w błoto z głową i czapką albo zostawał w dołku z półkoszkami, a konie szły dalej z przodkiem wozu. Na szczęście nie było w całej okolicy człowieka, który by nie miał sposobu na szczęśliwe przebycie tych wyrw zdradliwych. W pewnym miejscu jechało się dość długo tym porządkiem, że przednie i poślednie koło z prawej strony szły blisko o jaki łokieć wyżej niż koła z lewej, ale ludzie tamtejsi nawykli do tego przymiotu drogi i nikt go tam nawet nie spostrzegał. Nad wodą rosły zwarte olszyny i przysłaniały zakręty rzeczne, gdzieniegdzie stały kępami duże smutne wierzby o długich gałązkach i wąskich liściach. Konie wlokły się noga za nogą po kamienistym szlaku i były w pierwszym dopiero skręcie doliny, gdy na górę wszedł księżyc. Białe światło zwolna rozpadało się w dole, na zboczach gór i po wąwozach. Widać było spiczaste jałowce pod samymi szczytami i brzuski o listkach srebrzyście lśniących, kołyszące się od wietrzyków. Na dalekiej przestrzeni bieliły się kamienie rzecznego łożyska. Tu i ówdzie, poza cieniem krzewów lśniły się między kamieniami ruchliwe, maleńkie fale i wodospady, płytkiego w tej porze strumienia, który jak żywa istota coś szeptał w głębokiej ciszy. Ten szept opowiadał Marcinkowi cudowne rzeczy o wszystkim, co zaszło w wodach, odkąd pewien uczeń klasy wstępnej przestał taplać się na bosaka w rzece, łapać sakiem płotki, okonie i małe szczupaki, podobne do ciemnych kawałków drzewa. Osoba wychowańca gimnazjum została gdzieś na uboczu i Marcinek zapatrzony w blask wody począł na szum jej odpowiadać jakiejś innej osobie, która była na poły nim samym, na poły kimś zupełnie nieznajomym. Tak siedząc cicho przy matce, zabrnął w niezmiernie daleki świat marzeń. Paniczek to nawet nie wie, że nam gniadą ukradli, zawołał nagle Jędrek służący za fornala. Gniadą ukradli? — rzekł Marcinek, jakby zbudzony ze snu. — Przecie gniada idzie przed twoim nosem u dyszla.
— Ej, cóż ta z tego, kiedy ją ukradli?
— Czy on prawdę mówi, mamusiu? — Opowiedzże paniczowi, jak to było — rzekła matka Marcinka. Gniada Klacz była ulubienicą całego folwarku. Pochodziła z rodziny tak dalece arystokratycznej, że rozpowiadano istne o niej legendy. Jedno z takich wierzeń głosiło, że gniada w prostej linii pochodzi z dziada Araba i matki spolszczonej Angielki. Inne, że jest wnuczką jakiejś chatwy, importowanej wprost z Arabii i tam dalej. W istocie Klacz miała główkę małą, oczy mądre, łopatki wydatne, piersi bogate i skórę cienką. Ale wszystkie te przymioty od ciężkiej pracy w roli, przy zwózce drzewa, zboża i nawozu, od długich podróży w bryczce, straciły na wartości i nikomu obcemu nie wpadały już w oko, gdy szlachetnie urodzonej boki zapadły i grzbiet jak piła sterczeć zaczął. Jednakże zimową porą, gdy roboty było mniej, a obrok wymierzano regularnie, gniada odzyskiwała cechy swej rasy. Wówczas, zbliżając się w niedzielę do kościoła, niejednokrotnie musiał pan Borowicz strofować jędrka furmana. — Trzymaj no konie, cymbale, nie gap się, jeszcze poniosą i wrów gdzie wywalą. Klacz była zła, nikomu do siebie przystępu nie pozwalająca. Nawet swego furmana nie wahała się przy okazji chwycić zębami albo trzepnąć kopytem. Pomimo to lubiono ją. Lubiono ją przez chełpliwość za przymioty, dzięki którym Klacz, odrabiająca najcięższe fornalskie powinności, istną końską pańszczyznę, mogła w potrzebie obstać za najlepszą cugową. Miała zresztą kilka pięknych źrebiąt, a te wyratowały pana Borowicza z niejednego ciężkiego kłopotu, gdy je w kwiecie lat końskich na jarmark wyprowadzono. — A, to tak było — zaczął Jędrek. Z soboty na niedzielę, będzie ze 4 tygodnie temu, poszliśmy z Wincentem spać, zwyczajnie w stajni. Spać duszno z koniami, to my otwarli drzwi, tylko my sztangę założyli. Samem śrubę zakręcił na fest, kluczem pod żłób cisnął i układłem się. Oni ta tylko głowę przytkną do słomy, już ci po nich. — A ty toś znowu czujny nadzwyczajnie — wtrąciła pani Borowiczowa.
Bo mnie, proszę pani, jedna baba urzekła w Trzebicach, żebym niby do spania był taki chytry. Ano i pospaliśmy się. Ledwie świt, jak ci mnie ten Wincenty wyrżnął w łeb trepem, gdzie kobyła, powiadają. Ja spojrzę, ścianga wisi, gniadej nie ma. Pod progiem my spali, jakże on ta wyszedł, mój Jezus kochany. Dopiero to jest machenik. Łabas my za ścięgę, a tu przerżnięta jak mydło. Powiadają, że ma taką piłeczkę cienką, ale to głupiemu powiedzieć, żeby kto żelazo piłką urżnął. Musi para mieć włos z żydowskiego trupa i tym tak rżnie. Wylecieliśmy na świat. Przed stajnią widać było ślad do stawu. Skoczyliśmy do stawu, poszedł we wodę. My na drugi brzeg ku cieplakom, nie ma nigdzie. Rosa bielusienieczka stała na łąkach, a śladu ani. Dopiero oni powiadają, że może brzegiem stawu się wziął, a potem wjechał w rzekę. Polecieliśmy i tam, ale nie było nic i pokój. Pan wstał, ludzie się zeszli, gwar, krzyk, ale śladu nikt wypatrzeć nie mógł. Jak słońce przygrzało, rosa zginęła, to tam już nie było o czym gadać. Sobieraj powiadali, że był gdzieś ślad na smugu, ale kto ich wie? Oni zawsze muszą wszystko gębą rozpowiedzieć, co im do łba przyjdzie. Poszli ludzie do kościoła. Dobrodziej opublikował zambony, że tak i tak, kobyłę ukradli u pana na gawronkach, a kto by zaś wiedział, żeby zaraz znać dawał, ale gwaru tylko z tego było dosyć przed kościołem po sumie, a nikt nie mógł nawet wziąć na rozum, w którą stronę złodziej pojechał. Pan to się tak zafrasował, co o kęs. Mnie pan wyprał, ale co ja krzyw, kiedy my spali? Obiadu pan nie jadł, tylko chodził po polach. Pani to samo poszła i tak do wieczora. Ja pojechałem na Siwym pod Wybrankową. Wincenty poszli ze Stasińskim do Dolnej, ale my z niczym wrócili na wieczór. Po kolacji siedzieliśmy tak wszyscy przed drzwiami. Cicho się stało, tylko żabska rechotały jak muzyka. Wtem jakoś mi się zdało, że kobyła rży. Zerwałem się, a że mnie ognie przeszły. Słyszę, a tu daleko, daleko spod lasu, drugi raz. Jak ja pójdę z nogi za staw? Miesiąc wszedł, nie przymierzając jak teraz. Widno było na rosie, het, het. Stanąłem pod krzyżem na góreczce, słucham, a tu znowu rży. Patrzę niedługo, a tu rwie łąkami z tamtej strony stawu galop, ale tak co ino. Bez płot na pastewniku to wraz trzunęła jak bez próg. Przyleciała pode wrota. Mój Jezus kochany, jak wzięła rżeć raz za razem, to jakby ten człowiek na człowieka wołał. Sam pan poleciał otworzyć jej wrota. To my tak zaczęli hurtem beczeć z radości. Miała na szyi postronek grubaśny, a na nogach koło pęcin poprzywiązywane jakieś gałgany, żeby widać śladu nie było. W lesie ją pewno przywiązał i układł się spać, a ona sobie tam już poradziła. Albo go może trzepnęła gdzie o ziemię i poszła? Boki to miała zapadnięte jak wściekła suka. Kazał jej pan dać tę resztkę owca, co była w spichlerzu. Chleba jej pytlowego 3 kromki pani dała, cukru słodziusieńkiego chyba ze 4 kawałki. Aż mi dziwno, bo kobylisko nikomu tego wieczora nic nie mówiło. Ani razu nikogo nie chwyciło zębcami, nikogo nie wierzgnęło. A co je kto poklepał, to ino se zarżało po cichu.
Marcinek słuchał tej opowieści w głębokim wzruszeniu. Oczy jego z miłością i pieszczotą obejmowały kleszczyny chomąt i łeb gniadej, widoczne dobrze na tle srebrnej wody. Po małych nadrzecznych łąkach rozpościerała się już rosa, jak lśniący obrus, utkany z włókienek mgły i światła. Na niebie rozprysły się gwiazdy, w niewysłowionym ich mnóstwie i przepychu. Zdawało się, że od nich urywają się niezmiernie małe świecące cząsteczki i powoli nikłymi warstwami zsypują się ku ziemi. Stały tam w przeźroczystym lazurze jakieś smugi dziwnie oświetlone, śpiące w niebiesie chciałka obłoków, drogi i znaki, kształty blasku niepojęte, nęcące oczy i duszę. Z traw szerzyły się zapachy dojrzewających kwiatów. Od rzeki pociągał wilgotny, mocny i miły odór rokit i wikliny. A wody wciąż szeptały. Cichą ich melodię przerywało tylko ostrożne stąpanie koni po głazach i dźwięk żelaznych obręczy, gdy trafiały na kamienie, wspinały się na nie ze zgrzytem i opadając stukały. Rozmowa ucichła. Pani Borowiczowa miała wzrok skierowany na roziskrzone niebo. Dawne wspomnienia ciągnęły ku niej z dalekich przestworów cudownej nocy. Młode nadzieje wypływały z serca, przeczuwającego już schyłek swych snów, kres marzeń i jakieś wielkie znużenie. Teraz to serce roztwierało się na oścież dla przyjęcia wszystkiego, co człowiek uczciwy pielęgnuje i kocha. Ziemskie troski, codzienne znoje, interesy i małostki ustąpiły na chwilę. I matka Marcinka o wielu rzeczach i sprawach niemal zapomnianych myślała. W pewnym miejscu przejeżdżało się w brud rzeczułkę. Wkroczywszy do wody, konie natychmiast zatrzymały się, schyliły łby i jęły głośno żłopać wodę. Marcinek położył głowę na kolanach matki i przycisnąwszy usta do jej rąk spracowanych szepnął: Mamusiu, jak to dobrze, że mama po mnie przyjechała. Tak sobie jedziemy razem. To dopiero dobrze. Gładziła pieszczotliwie jego włosy i schylając się, w sekrecie nie wiedzieć przed kim szepnęła mu do ucha: Będziesz zawsze kochał swoją matkę. Zawsze, a zawsze. Słodkie łzy padające wielkimi kroplami z oczu chłopca zastąpiły jej wyraz odpowiedzi. Tuż za rzeką droga wieszała się po urwistym zboczu góry zarosłym tarniną i lasem dzikich głogów. Gdy te zarośla zrzedły i rozsunęły się, widać już było w pobliżu migające światełka wioski, a dalej za nią w nizinie wielką, białą od księżyca szybę stawu i światła w gawronkowskim dworze. Konie szły zwolna pod górę. Marcin wyskoczył z wózka i oczyma pełnymi łez spoglądał na te dalekie, duże okna świecące w ciemności. Przede wsią, w pustce na wzgórzu, stała drewniana kapliczka, spróchniała już zupełnie, od przyciesi aż do żelaznego kogutka na szczycie dachu. Dokoła tej staruszki rosły bujne bzy z ogromnymi kiściami pachnących kwiatów. Marcinek szybko skoczył ku kapliczce, wspiął się na płot i ułamał ogromny pęk kwitnących gałęzi. Wózek oddalił się i zbliżał już do wioski. Chłopiec rzucił się pędem po równej już tam drodze, strząsając rosę z kwiatów i zdziejany cały ten pęk rozkwitły rzucił matce na kolana. Nie miała serca wymawiać mu, że obrabował biedną starą kapliczkę. Mokre kwiateczki odrywały się, spadały wraz z kroplami rosy i lgnęły do jej palców, a duszny zapach tak dziwnie ją upajał.